Więc kontynuujemy nasze myśli związane z pobożnością. Tak, pobożność zdefiniowaliśmy sobie w pierwszej części jako dziękczynną, dobrą wolę wymaganą przez sprawiedliwość, jaką jesteśmy winni Bogu i Chrystusowi za dobro, które nam wyświadczyli. Mówiliśmy ostatnio o korzyściach, jakie pobożność przynosi Bogu. Mówiliśmy o tym, jakie pobożność korzyści daje nam samym. Pobożność nie tylko daje nam pokój i radość, lecz jest również niezbędna dla rozwoju naszych innych zalet, bowiem udziela nam zdolności do działania poprzez inne zalety, a tym sposobem rozwija inne łaski ducha. Pobożność pomaga nam wykonywać nasze poświęcenie, dlatego też przejawianie pobożności jest dla nas rzeczą dobrą. Co więcej, nasza pobożność przynosi też błogosławieństwa naszym bliźnim, bowiem pobudza nas do świadczenia dobra innym ludziom. Miłujemy innych dlatego, że miłujemy Boga i Chrystusa. Taki jest boski standard. Nie mamy miłować innych ludzi w oderwaniu od Boga i Chrystusa. A nasza pobożność powinna wzmacniać naszą miłość do braci, do rodzaju ludzkiego w ogólności, a nawet do naszych wrogów. Naszą myślą powinno być, że czynimy to czy tamto, ponieważ miłujemy Boga i Chrystusa, ponieważ oni pragną, byśmy miłowali innych, a my chcemy miłować innych, bo jesteśmy oddani Bogu i Chrystusowi, gdyż miłujemy Boga i Chrystusa. Święty Jan pisze w pierwszym swoim liście, a w 4 rozdziale i 20 wersecie: jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Miłość do braci ma wynikać z miłości do Boga i Chrystusa. Tak wynika z tego wersetu. Dlatego też musi najpierw istnieć miłość do Boga i Chrystusa, zanim w sposób właściwy będziemy mogli miłować innych. A zatem, gdy pobożność rządzi sercem jednostki, to dobro wypływa z niego ku jego bliźnim. Pobożne serce czyni osobę lepszym mężem, lepszą żoną, lepszym synem, lepszą córką, lepszym bratem, lepszą siostrą, lepszym przyjacielem i lepszym bliźnim. Jeśli pozwolimy pobożności wykonywać jej funkcję w naszym życiu, dokona wszystkich powyższych rzeczy, przynosząc błogosławieństwa naszym małżonkom, dzieciom, rodzicom, braciom, siostrom i bliźnim. Z tego powodu, że inne formy miłości wypływają z pobożności. Dlatego, tak jak zachęca nas apostoł Piotr, przydajmy pobożność do cierpliwości. A w jaki sposób można ją przydawać? Czyli w jaki sposób można ją rozwijać, skoro ona daje takie korzyści? No i trzeba powiedzieć, że jednym z najlepszych sposobów rozwijania pobożności wobec Boga i Chrystusa jest nabożne rozmyślanie o ich dobroci dla nas. Rozmyślanie w sercu, a nie jedynie rozmyślanie w głowie. Rozmyślanie o tym, jak dobry jest dla nas nasz niebiański Ojciec i nasz Pan Jezus Chrystus. Kiedy będziemy rozmyślać o wysokości, głębokości, długości i szerokości tego, co dla nas już uczynili, co czynią obecnie i co jeszcze dla nas uczynią, jeśli pozostaniemy wierni, to wyrysuje to w naszym sercu uczucia miłości obowiązkowej do nich. Tak jak zachęca nas do tego Psalm 116:12, który zadaje takie pytanie: czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Psalmista, widzimy, rozmyślał o takich rzeczach, o dobroci Pana, o tym, jak dobry Bóg był dla niego. Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Te słowa powinny istnieć także w naszym umyśle i w naszym sercu. Powinniśmy takie pytania sobie zadawać po to, by być świadomi ogromu dobrodziejstw otrzymanych od Boga, co, jeżeli będziemy w taki sposób myśleć, będzie to rozwijało naszą pobożność, bowiem będzie uświadamiało nam, jak wiele zawdzięczamy Bogu i Chrystusowi, co będzie wywoływało taką naturalną reakcję w postaci wdzięczności w naszych sercach. Chcąc rozwijać pobożność, powinniśmy rozmyślać o tych wszystkich dobrodziejstwach, jakich Bóg nam udzielił, nie jako o jakimś tam abstrakcyjnym dobrze, wyświadczonym ludzkości w ogólności, czy komuś innemu, gdzieś tam i kiedyś tam, ale powinniśmy kontemplować dobrodziejstwa Pana jako przejawy Jego dobroci dla nas osobiście, jako wyświadczone nam osobiście. 1 Piotra 5,7 mówi: wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bóg dopilnowuje tego, by wszystko, co jest nam potrzebne, zostało zrobione na tyle, na ile pozwala na to nasz przypadek. Rozmyślajmy zatem o tych dobrodziejstwach, a nasze serca niech się nimi lubują, rozkoszują, a takie rozmyślanie, połączone z lubością, będzie pobudzać nas miłość do Boga i Chrystusa, która stopniowo będzie rosnąć, aż w końcu stanie się miłością z całego serca, umysłu, duszy i siły. Do takiej pobożności trzeba po prostu dorosnąć poprzez rozmyślanie, poprzez właśnie dojrzewanie, znoszenie doświadczeń, poprzez wszystkie elementy życia chrześcijańskiego, czyli poprzez wzrastanie i dojrzewanie jako chrześcijanin, będziemy dojrzewali i w naszej pobożności. Rozważajmy to, co Bóg i Chrystus uczynili dla nas w boskim planie. Ojciec go stworzył, ustalił każdą jego część, a następnie przekazał do realizacji Synowi z pełną specyfikacją i szczegółowymi rysunkami. Bóg zaplanował, a Jezus zrealizował dzieło stworzenia człowieka. Dzięki temu istniejemy. Czy to nie powód do wdzięczności do Boga i Chrystusa? Nie zapominajmy o tym, że pozwalając nam istnieć, Bóg udzielił nam wielkiego błogosławieństwa. Sam fakt, że jesteśmy, że istniejemy, jest czymś wielkim, wspaniałym. Przecież moglibyśmy w ogóle nie istnieć. Lub istnieć na niższym poziomie bytu. Nie było niczego szczególnego, co wymagało od Boga tego, by nas stworzył. Stworzył ludzkość z dobroci, bowiem pragnął, byśmy cieszyli się radością i dobrodziejstwami istnienia. Chociaż obecnie żyjemy pod klątwą, Bóg tak zrządził sprawy w swoim planie, by klątwa mogła obrócić się w błogosławieństwo i byśmy ostatecznie mogli żyć wiecznie w harmonii z dobrymi zasadami. Taka prosta kwestia, a tak wiele dziękczynienia dla Boga może z niej wypłynąć, jeśli spojrzy się na tę kwestię z właściwego punktu widzenia. Tak samo błogosławieństwem jest to, że Bóg pozwolił nam zaistnieć na tej planecie. Przecież mógł przenieść nasze stworzenie na inny czas i na inną planetę, a pojawiliśmy się dość wcześnie na scenie dziejów, stworzeni na Ziemi, na pierwszej planecie, jaka ma zostać doprowadzona do doskonałości. A przecież tych planet są niezliczone miliardy miliardów. A my na pierwszej z nich się pojawiliśmy. Dzięki temu możemy mieć udział w tych rzeczach, jakie stają się obecnie udziałem ludu Bożego. Gdyby Bóg poczekał ze stworzeniem na jakąś późniejszą epokę, stracilibyśmy wszystko to, co Jego łaska i miłosierdzie oferuje ludzkości od stworzenia naszego praojca Adama. Między innymi możliwość zbawienia na boskim, duchowym poziomie wieku Ewangelii, czy nawet obecny przywilej bycia z klas quasi wybranych, także jest wielką wartością, którą posiadamy dzięki temu, że pojawiliśmy się na scenie dziejowej wystarczająco wcześnie. Jednakże na tym nie koniec boskiej dobroci dla nas. To dopiero początek. Pozwalając nam żyć obecnie, Bóg sprawił, że żyjemy w wieku Ewangelii. Gdybyśmy urodzili się w wieku żydowskim, to nie otrzymywalibyśmy tych błogosławieństw, które obecnie są naszym udziałem. Cieszymy się większymi przywilejami, jakich nie posiadali starożytni godni. Choć jak apostoł Paweł mówi nam, świat nie był ich godny, to nie mieli oni zrozumienia planu Bożego, takie jak posiadamy my. My nie musimy pytać, tak jak pytał prorok Daniel w 12 rozdziale, ostatnim rozdziale swojego proroctwa, gdzie w wersecie 8 pyta: wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem i rzekłem: Panie mój, jakiż jest koniec tych rzeczy? I nie musimy słyszeć odpowiedzi taką, jaką słyszał on. Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Bowiem my wiemy, jaki jest koniec tych rzeczy, a nawet widzimy własnymi oczyma. Dla nas te słowa nie są zamknięte, nie są zapieczętowane, gdyż zostały rozpieczętowane. Pieczęcie zostały zdjęte przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który okazał się być godnym tego, by być wykonawcą oraz interpretatorem wyjaśniającym boski plan zbawienia. Obecnie jest więcej światła niż kiedykolwiek wcześniej. Większość wydarzeń, o których mówią proroctwa, już się wypełniła lub wypełnia się właśnie teraz. Żyjemy w okresie przejściowym, kończącym wiek Ewangelii i wprowadzającym wiek tysiąclecia. Na własne oczy oglądamy działania Pana, niszczącego obecny zły świat, jako wstęp do ustanowienia Jego Królestwa na ziemi. Tak więc mamy dobre powody do tego, by powtarzać za psalmistą: wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Psalmista już miał powody, żeby takie uczucia się w nim rodziły i żeby takimi słowami je wyrażać. Tym bardziej powody mamy my, żeby takie uczucia wyrażać. Wysławiać Pana, albowiem jest dobry. W swojej opatrzności nasz niebiański Ojciec okazał swą dobrotliwość względem nas, dając nam przodków, którzy dziedzicznie przekazali nam korzystne religijne usposobienie. A nie każdemu okazał taki przywilej. Niektórzy z naszych bliźnich urodzili się w szczególnie niesprzyjających religijnie warunkach. Urodzili się z takimi umysłami i z takim usposobieniem, że bardzo trudno im lub nawet w ogóle nie są w stanie przejawiać żywej wiary i miłości najwyższej do Boga w obecnych warunkach. Wspominałem o tym już w pierwszym wykładzie. A tutaj chcę zacytować słowa apostoła Pawła z 2 do Tesaloniczan, 3 rozdział, 1 i 2 werset. 2 do Tesaloniczan, 3 rozdział, 1 i 2 werset. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak was, i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Są ludzie przewrotni i źli, i takowi się urodzili, i wiara nie jest dla nich rzeczą możliwą, bo wiara nie jest rzeczą wszystkich. A my, skoro tutaj jesteśmy, skoro się zajmujemy takimi rzeczami, nas to interesuje, ciekawi, znaczy się, że wiara jest naszą rzeczą, że jest dla nas możliwa i to jest odziedziczone przez nas usposobienie religijne, które daje nam wielką wartość. Nie możemy się tym chełpić, że takie usposobienie posiadamy, bowiem posiadamy je nie dzięki temu, że sami jesteśmy tacy dobrzy, ale dzięki temu, że to Bóg dozwolił, byśmy urodzili się z takimi zdolnościami do wiary i czci, jakie umożliwiają nam poznanie Jego planu w czasie dominacji zła na świecie. Ponadto Bóg tak zaaranżował nasze otoczenie, by przychylnie usposobić nas do siebie. Sprawił, że pragnęliśmy społeczności z Nim i z Chrystusem. Przez całe nasze życie otacza nas opatrznościami kształtującymi i naginającymi nasze serca do wejścia w relacje z Nim. Czy nie zasługuje na naszą miłość z tego powodu? Ponadto udziela nam szkolenia przygotowującego nas do stania się częścią przedtysiącletniego nasienia Abrahama. Wszyscy ci, którzy przychodzą do Boga, poświęcają Mu się w obecnej dobie, wciąż mają szansę, jeśli będą wierni, należeć do przedtysiącletniego nasienia Abrahama. Świat ludzkości dołączy do nasienia Abrahama dopiero w wieku tysiąclecia, w okresie późniejszym, a teraz jeszcze wciąż przedtysiącletnie nasienie Abrahama. Choć najniższa klasa, to wciąż należąca do przedtysiącletniego nasienia Abrahama. Bóg ponadto dopilnowuje tego, by naszym udziałem stały się takie doświadczenia i pouczenia, które będą oddziaływać na naszą wiarę i cześć oraz współdziałać z naszym otoczeniem, aż nasze serca napełnią się wiarą w Boga i miłością do Niego, tak byśmy przez usprawiedliwienie i poświęcenie mogli stać się Jego ludem. A to jeszcze nie wszystko, co Bóg dla nas zrobił. Poprzez posługę Jezusa wydobył nas z ciemności do światłości, z grzechu do sprawiedliwości, z wyobcowania do społeczności oraz z wrogości do przyjaźni ze sobą. Udzielił nam przywileju żywienia wiary w Jezusa Chrystusa jako tego, który za każdego skosztował śmierci i dlatego też skosztował śmierci za nas. Dzięki tej wierze przyjęliśmy Go jako naszego osobistego Zbawiciela, dzięki czemu otrzymaliśmy pokój z Bogiem poprzez próbne czy też tymczasowe usprawiedliwienie i mogliśmy głębiej zrozumieć okup i bardziej go ocenić. Widząc, że jesteśmy zanieczyszczeni zmazami ciała i ducha, poprzez swoje słowo i opatrzności oddziaływał na nas, byśmy oczyszczali się z wszelkiej nieczystości ciała i ducha, po to, byśmy mogli w poświęceniu udoskonalać świętość bojaźni pańskiej. Pomyślmy o Bogu, który zarządza całym wszechświatem, a znajduje czas na to, by poświęcić indywidualną uwagę nam, by oczyszczać nas z naszych wad. My nieszczególnie bylibyśmy skłonni tak bardzo się zniżać do istot niższego rzędu. Ale to jeszcze nie koniec Jego przejawów dobroci. Są one tak liczne, że nie można wręcz wymienić ich wszystkich. Bóg sprawił, by Jezus przez swą posługę udzielił nam takich nauk, jakie oddziałując na naszą wiarę i pobożność doprowadziły nas do poświęcenia. Także w końcu powiedzieliśmy: oddajemy się Tobie, drogi Ojcze, czyń z nami, jak Ci się podoba. Kiedy to uczyniliśmy, spotkało się to z upodobaniem ze strony Ojca. A wtedy nasz Pan Jezus wystąpił i powiedział: Ojcze, gwarantuję ich Tobie, przypisuję moją zasługę na ich rzecz, tak by mogli zostać przyjęci przez Ciebie. Dopilnuję tego, by tak długo, jak będą wierni, zostali zachowani w stanie zadowalającym dla Twojej sprawiedliwości. Wtedy, gdy jeszcze trwało spłodzenie z ducha wieku Ewangelii, to niebiański Ojciec udzielał kolejnego niesamowitego błogosławieństwa, o jakim my możemy tylko sobie pomarzyć, a mianowicie spładzał z Ducha Świętego. Tym sposobem członkowie Kościoła otrzymywali Ducha Świętego z wszystkimi przywilejami, jakie otwierało Jego posiadanie. Przywilejem synostwa Bożego, braterstwa z Jezusem, szczególną opieką, opatrznością i miłością, możliwością, zdolnością do myślenia i odczuwania w sposób typowy dla istot na boskim poziomie bytu. Spłodzenie z Ducha otwierało możliwość wniknięcia w Słowo Boże, wysokość, głębokość, długość i szerokość boskiej miłości oraz dawało zdolność do tak głębokiego ocenienia tych duchowych rzeczy, że wszystkie ziemskie rzeczy, nawet te dobre ziemskie rzeczy, stawały się jako śmieci, czy też jako gnój, według przykładu Biblii Gdańskiej, która bardziej dosadnie to określa. Pisze o tym apostoł Paweł w liście do Filipian, 3 rozdział, wersety od 8 do 11, gdzie pisze tak: lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Bóg udziela nam również przywileju wzrostu w łasce. Umożliwia nam odrywanie naszych uczuć od światowych rzeczy, nienawidzenie, unikanie i przeciwstawianie się złu we wszelkich jego postaciach, rozwijanie łask oraz używanie ich w jego służbie, tak by stopniowo stać się takim jak On i Jezus w charakterze. Udziela nam przywileju zużywania naszego ludzkiego wszystkiego na rzecz Jego świętej sprawy i planu wieków. Wielkim przywilejem jest to, że Bóg pozwala nam, sługom nieużytecznym, spędzić resztę naszego życia w Jego służbie. Życia, które i tak zostałoby nam zabrane na skutek klątwy, a tak może zostać spędzone w interesie Jego świętej sprawy. Udziela nam również przywileju przechodzenia przez próby i doświadczenia, po to, byśmy mogli dowieść naszej wierności. Tak jak Abraham dowiódł swojej wolności, pokazując Bogu, że jest skłonny wypełnić Jego polecenie i złożyć swojego syna Izaaka w ofierze. Kiedy znajdujemy się w ogniu doświadczenia, dość często wtedy nie myślimy o nich jako o przywilejach. Nie traktujemy wtedy doświadczeń jako przywilejów. Niemniej jednak przynoszą one wielką korzyść, wypróbowują nas i oczyszczają z żużlu i zanieczyszczeń, byśmy mogli stać się czystym metalem przyjemnym w oczach Pana. Apostoł Piotr na temat doświadczeń w swoim pierwszym liście, w 4 rozdziale, a 13 wersecie pisze tak. 1 Piotra 4,13. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Bo te cierpienia są niezbędne do tego, żeby później radować się i weselić, zwłaszcza dla członków Kościoła, którzy musieli rozwinąć usposobienie nadające się do boskiej natury, czego bez cierpień nie można było zupełnie wykonać, co samo w sobie jest bardzo trudne dla człowieka, bo człowiek wtedy musi wyjść ponad możliwości ludzkie, sięgając wyżej ku boskiej naturze. Tak więc, jeżeli cierpicie, to radujcie się, bo jest to dowód, między innymi przechodzenie doświadczeń, jest to dowód waszego synostwa i tego, że macie szansę radować się w przyszłości. Więc nie radujcie się z samego tego cierpienia, bo to niemożliwe jest radować się z tego, że coś nas boli, gdy cierpimy, ale wtedy trzeba sięgać ku radości, jaka stanie się naszym udziałem właśnie między innymi dzięki temu cierpieniu. Że dzięki temu, że teraz przejdę to we właściwym duchu, bez narzekania, z posłuszeństwem wobec Boga, będę mógł się radować w przyszłości. I to jest pocieszająca myśl, która ułatwia zniesienie takich doświadczeń, sprawia, że przestają się one wydawać tak strasznie ciężkie, tak okropne, jakby patrzeć na nie tylko i wyłącznie z ludzkiego punktu widzenia. Apostoł Jakub bardzo podobnie pisze na ten temat, w podobnym duchu, gdybyśmy zobaczyli do listu apostoła Jakuba, rozdziału 1, wersety 2 od 4, to przeczytamy tam. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Tak? Ma być to dla nas radością, przechodzenie prób, bo dzięki temu rozwijamy wytrwałość, czyli tą właśnie biblijną cierpliwość, dzięki czemu może dojść do dzieła doskonałego, czyli do pełnego rozwinięcia charakteru, żeby nie było żadnych braków. Możliwe jest to tylko przez przejście doświadczeń i okazanie, wyrobienie sobie w nich wytrwałości, cierpliwości, umiejętności trwania w dobrym postępowaniu w trudnych warunkach, bo tylko wtedy będzie możliwość rozwinięcia pozostałych zalet charakteru i uzupełnienia wszelkich braków dzięki właśnie wytrwałości, której nie można rozwinąć bez doświadczeń. Zobaczmy jeszcze, co apostoł Paweł ma do powiedzenia na ten temat. A apostoł Paweł w liście pierwszym do Koryntian 4 od 16 do 18 pisze tak. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. To tutaj też mamy rolę pobożności, bo człowiek pobożny stara się patrzeć na wszystko z boskiego punktu widzenia, z punktu widzenia właśnie wieczności. Jeżeli patrzy na swoje życie i na to, co go spotyka, z tego właśnie punktu widzenia, to nie upada na duchu, bo choć zewnętrzny człowiek niszczeje, czyli to nasze ciało ludzkie niszczeje, bo jak przechodzimy ciężkie doświadczenia, jest to niszczące dla człowieka. Gdy przechodzimy choroby, też jest to wyniszczające dla naszego ciała, a nawet gdy nie przechodzimy akurat ciężkich doświadczeń czy ciężkich chorób, to z powodu samego upływu lat i procesów starzenia nasze ciało niszczeje i wszyscy, którzy żyją wystarczająco długo, zauważyli to na samym sobie, że ich człowiek niszczeje, ten zewnętrzny, że nie jest tak silny, nie jest tak pełen energii i wigoru jak kiedyś, że szybciej się męczą, że więcej muszą odpoczywać, że wolniej się poruszają, że być może nawet i umysł już nie jest tak giętki jak kiedyś i nie jest tak łatwo przyswoić sobie nową wiedzę czy przejść do czegoś nowego. Tak jak sami dobrze wiemy z doświadczenia i z ogólnego przekonania, ludzie starsi wiekiem najczęściej nie lubią nowych rzeczy. Dlaczego nie lubią nowych rzeczy bardziej niż 50 lat wcześniej, gdy byli młodzi? Bo trudniej jest im ogarnąć te rzeczy, bo trudniej jest je sobie przybliżyć i opanować. Młody człowiek nie martwi się nowymi rzeczami, chętnie je ogarnia, jakieś nowe wynalazki, nowe możliwości, to chętnie przyjmuje, bo łatwo sobie je przyswaja, łatwo je opanowuje i potrafi z nich korzystać. Na przykład starszemu człowiekowi z powodu właśnie tego, że ten człowiek zewnętrzny niszczeje, jest to znacznie trudniejsze, a naturalną tendencją człowieka jest unikać rzeczy, które są dla niego trudne, które nie przychodzą mu lekko. Epidemia COVID-a spowodowała, że wiele osób starszych wiekiem, pomimo swojej niechęci, musiało zapoznać się bardziej z technologią, z komputerami, z programami komputerowymi, które umożliwiają zdalną łączność. Dzięki temu mamy taką możliwość posiadania takich zebrań, takiej społeczności, jak mamy dzisiaj. Tak więc tutaj z Boże Bydgoszczy to cieszę się, że tyle osób potrafi z tego korzystać, bo niektórzy wciąż mają problemy i ciężko jest ich nauczyć, by potrafili na Zoomie czy na Facebooku sobie włączyć wykład i go wysłuchać, bo jest to trudne. Bo z powodu niszczenia tego zewnętrznego człowieka. Ale apostoł Paweł nie każe nam patrzeć na tego zewnętrznego człowieka, że on niszczeje, tylko każe patrzeć na tego wewnętrznego, na nasze usposobienie, na nasz charakter, bo ten ma się odnawiać z każdym dniem. On nie ma niszczeć, tak jak ten zewnętrzny człowiek, czyli nasze ciało niszczeje. Ten wewnętrzny ma się odnawiać z każdym dniem. Czyli upływ czasu tamtego niszczy, zewnętrznego, nasze ciało, ale tego wewnętrznego, nasze usposobienie odnawia z każdym dniem. No bo chrześcijanin przecież rozwija się w swoim życiu, co znaczy, że duchowo jest coraz żywszy w miarę upływu swoich sił. Chociaż może to być postronnym, trudno zauważyć, jak jego ciało słabnie i on coraz mniej rzeczy może dokonać, on wewnętrznie jest coraz bardziej pełny duchowości. Żyje duchem tutaj, bo ten jego człowiek się odnawia. Tak jak apostoł mówi, nieznaczny chwilowy ucisk przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały, bo choć niszczy zewnętrznego człowieka, to umożliwia rozwój temu wewnętrznemu człowiekowi, a życie wieczne będzie dla tych, którzy rozwiną tego wewnętrznego człowieka. Będzie dla tych, których wewnętrzny człowiek osiągnie dojrzałość, osiągnie doskonałość. Tylko żeby ten wewnętrzny mógł się rozwijać, to trzeba patrzeć nie na to, co widzialne, czyli nie na ten ucisk, który przechodzimy, nie na doświadczenia, nie na epidemię tą czy tamtą, tylko trzeba patrzeć na to, co niewidzialne, co jest związane z Bogiem, co jest duchowe, bo to, co widzialne, jest doczesne, czyli przemijające. Jeżeli skupiamy się na rzeczach doczesnych, na dobrobycie naszym, na osiągnięciach, jakie możemy tutaj w życiu, w tym świecie osiągnąć, to wszystko jest doczesne, czyli nietrwałe. Tylko to, co niewidzialne, jest wieczne. Nasze usposobienie jest wieczne. Bo wszystko to, co osiągniemy w tym życiu z świeckiego punktu widzenia, to trzeba będzie to oddać śmierci. I nie, jak to stracimy w śmierci, to gdy powstaniemy z grobu, nie zostanie nam to oddane wcale. Tak jak to kiedyś jeden brat na wykładzie powiedział, żadne tytuły własności z tego świata nie będą miały znaczenia w przyszłym świecie. To, co nam zostanie oddane, to nasze usposobienie, to nasz charakter, to, co sobie wypracowaliśmy, czyli ten niewidzialny, wewnętrzny człowiek, on zostanie oddany. Więc sama logika i rozsądek podpowiadałyby, że trzeba by się skupić nad rozwijaniem tego wewnętrznego człowieka. I ci, którzy chcą praktykować pobożność, to czynią, bo rozwijanie człowieka wewnętrznego podoba się Bogu. A ci, którzy miłują Boga miłością najwyższą, z całego serca, umysłu, duszy i siły, chcą czynić rzeczy, które się Bogu podobają. I tylko te rzeczy, które podobają się Bogu. W związku z tym, wiedząc z Biblii, że Bogu podoba się rozwijanie wewnętrznego człowieka, rozwijanie owoców Ducha Świętego, zwlekanie z siebie starego człowieka, a przyoblekanie nowego człowieka, będą starali z całych sił to czynić i pobożność ich będzie do tego pobudzała, motywowała, bowiem chcą czynić to, co się Bogu podoba, gdyż miłują Go ponad wszystko. On ma prymat w ich sercu, jest na pierwszym miejscu. I jeszcze chciałbym zacytować list apostoła Pawła do Żydów z 12 rozdział od 5 do 13. Odnośnie naszego rozwoju, jaki daje nam Bóg. Żydów 12 od 5 do 13. Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze. I chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czyż niedaleko więcej winniśmy podać się ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości. I tutaj zatrzymuję się w tym cytacie. Tą myśl chcę podkreślić. Bóg, gdy nas kara, gdy nas dyscyplinuje, daje takie właśnie dyscyplinujące nam doświadczenia, bo to, co tutaj zostało przetłumaczone jako kara, to można równie dobrze przetłumaczyć, że dyscyplinuje, uczy dyscypliny, co często związane jest z karaniem, ale niekoniecznie musi być związane. Są to doświadczenia dyscyplinujące, uczące nas dyscypliny. Tak więc dlaczego Bóg to robi? Robi to dla naszego dobra, bowiem nas miłuje, po to, byśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości, bo inaczej nie da rady. By grzeszny, upadły, niedoskonały człowiek mógł uczestniczyć w jego świętości, by mógł stać się doskonały, więc jest to dla naszego dobra. Jest to kolejny przejaw jego dobroci, za który winni jesteśmy mu tą właśnie dziękczynną, dobrą wolę, która stanowi pobożność. Bo pobożność to dziękczynna, dobra wola wymagana przez sprawiedliwość, którą jesteśmy winni Bogu i Chrystusowi. Więc warto to podkreślić, że za te karania, które są dla naszego dobra i które są przejawem Jego dobroci i miłości, też winniśmy, jesteśmy Mu winni wdzięczność za to i miłość, bo jest to dla naszego dobra i ma na celu nasze uczestnictwo w Jego świętości. Wracamy do cytatu. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. I tu kolejna przerwa w cytacie. Jakże słuszne są te słowa. Żadne karanie, żadne ciężkie doświadczenia w tej chwili, w której je przechodzimy, nie wydają się przyjemne. No, wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Wszyscy przeszliśmy jakieś doświadczenia w naszym życiu, w tym i ciężkie, nieprzyjemne doświadczenia. No i nikomu z nas nie było szczególnie miło wtedy, kiedy je przechodziliśmy, kiedy cierpieliśmy wielki ból w naszym ciele z powodu tych doświadczeń albo wielki smutek w naszym umyśle, bo to niekoniecznie musi być ból fizyczny jako ciężkie doświadczenie. Ból umysłowy potrafi być gorszy, bardziej piekący i dużo bardziej wyniszczający dla człowieka niż ból fizyczny z powodu doświadczeń, z powodu tego, co go spotkało, więc nikomu z nas nie było wtedy miło, jak przechodziliśmy takie chwile. W tej chwili nie było to przyjemne, lecz bolesne. Apostoł Paweł wcale tego nie kwestionuje. Przyznaje to, że to było wtedy bolesne, ale to później przynosi dobry owoc tym, którzy zostali wyćwiczeni. Jest jeszcze taka możliwość, że można przechodzić przez takie ciężkie doświadczenia, które są bolesne i nie są w danej chwili przyjemne, ale wcale nie cieszyć się później błogim owocem sprawiedliwości, bo trzeba zostać przez to odpowiednio wyćwiczonym. A jak można zostać odpowiednio wyćwiczonym? Przyjmując te doświadczenia, te ciężkie przeżycia we właściwym duchu, bez buntowania się przeciwko Bogu i Jego opatrznościowej opiece, bez kwestionowania Jego mądrości, czy też Jego miłości, właśnie. Jakkolwiek trudne by to nie było, trzeba wszystkie takie ciężkie przeżycia traktować jako przejaw boskiej miłości. Wtedy rozwija się nasza pobożność i nasza pobożność powinna nam podpowiadać, że Bóg ma pieczę nad tobą. Jeżeli ci to daje, to koniecznie tego potrzebujesz w swoim życiu. To jest przejaw Jego mądrości, czy przejaw Jego miłości, bo daje dlatego, że nam potrzebujemy. Jest to także przejaw Jego mądrości, więc nie powinniśmy mieć takiej wewnętrznej postawy, dlaczego mnie, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotkało, po co mi to dałeś, Panie Boże. To jest tak, jakbyśmy próbowali mu powiedzieć, gdzie ty masz rozum, że takie rzeczy mi dajesz, przez co wtedy mówimy mu, no, że my jesteśmy mądrzejsi od niego i że my lepiej wiemy, co potrzebujemy, co jest nie tylko naruszeniem sprawy tutaj pobożności, jest także naruszeniem wiary. Podważamy naszą wiarę w Boga i zaprzeczamy istnieniu naszej pobożności względem Niego w takiej sytuacji, bo i nie zostajemy wyćwiczeni przez te bolesne doświadczenia. A prawda jest taka, że przyjęcie takiej postawy buntowniczej w tych doświadczeniach wcale nie sprawia, że te doświadczenia odchodzą. I wcale nie sprawia, że stają się mniej bolesne. Powiedziałbym nawet więcej. Stają się tym bardziej bolesne, bo tym bardziej ten ból swój odczuwamy, że tak strasznie cierpimy, a nie widząc tego celu, jaki Bóg w postaci dobra, jakie ma w nas postać, nie widząc tego celu, nie widzimy sensu, a jeżeli cierpienie wydaje się bezsensowne, to tym bardziej jest bolesne dla człowieka. Więc przyjęcie właściwej postawy nie tylko umożliwia zostanie wyćwiczonym przez to doświadczenie i rozwinięcie błogiego owocu sprawiedliwości, powiedziałbym nawet więcej, umożliwia zelżenie, daje ulgę w tych doświadczeniach, potrafia łatwiej je znieść. Tak jak to jedna z myśli, nie wiem, czy to być może jest nawet wzięta z tych wierszy Brzasku Tysiąclecia, ta myśl, albo skądinąd się wziąłem, ale gdzieś w literaturze naszej zetknąłem się z tą myślą, że doświadczenie waży albo tonę, albo piórko, zależnie od tego, czym ty je uczynisz. Czyli jest albo cię przygniecie, albo ledwo zauważysz, że coś ciężkiego przeszedłeś, ale to nie zależy od tego, jak ciężkie jest to doświadczenie w sposób obiektywny, bo to jest oceniane w sposób subiektywny przez ciebie. Jeżeli ty uważasz, że jest bardzo ciężkie i ciągle o tym myślisz, jak taka ciężka, straszna rzecz cię spotkała, to sprawia, że jego ciężar ciągle rośnie i tym trudniej ci jest zostać przez nie wyćwiczonym. A jeżeli próbujesz odwracać swoją uwagę, myśli i uczucia od niego, zwracać ku innym rzeczom, sięgać ku przyszłości, wybiegać myślami do przyszłości, że chwalebny skutek będzie z tego w przyszłości, albo pocieszać się tą myślą, że przecież nie zawsze tak będzie, że chociaż w tej chwili jest mi ciężko, to przyjdą lepsze czasy. Przecież ma być raj na ziemi i życie wieczne i ja chciałbym w tym uczestniczyć. To jeżeli taką postawę przyjmiemy, to będzie nam wtedy łatwiej znieść te doświadczenia, bo będziemy widzieli ich sens, będziemy widzieli ich cel, będziemy widzieli pożytek z nich wynikający dla nas. Dlatego wracamy do cytatu, apostoł Paweł, co każe nam zrobić w takiej sytuacji? Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Bo te doświadczenia są po to, by to, co jest chrome, czyli kulawe, niewłaściwie postępujące, tak jak kulawy nie potrafi prosto chodzić, tak samo niedoskonały człowiek nie potrafi prosto postępować, czyli sposób prawy, to nie żeby zboczyło, upadło, tylko lepiej było, jakby było uzdrawione. I po to są te doświadczenia, po to, żeby wyćwiczyć taką umiejętność prawego postępowania. Innym wielkim przywilejem jest przystęp do Boga w modlitwie. To, że w czasie potrzeby możemy przyjść do Niego po pomoc, tak jak mówi nam Żydów 4:16.